Radio Ortodoksja.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do Specjalisty. Za konsoletą jak zwykle ojciec Mateusz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani docent Joanna Konopińska. Witam panią docent.
Dzień dobry.
Pani docent jest kierownikiem Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a to znaczy, że będziemy rozmawiać o chorobach oczu. Dzisiejszy temat to jaskra. Co pod tym pojęciem się kryje? Jaka jest definicja tego schorzenia? Tylko poproszę o taką definicję zrozumiałą dla każdego z nas, nie definicję studencką.
Oczywiście postaram się jak najbardziej Państwu to przybliżyć. Jaskra jest taką chorobą, która przebiega z podwyższonym ciśnieniem w oku. I to ciśnienie, które jest powyżej normy, uszkadza nerw wzrokowy i powoduje, że pacjenci coraz gorzej widzą. Wbrew pozorom jest to bardzo popularne zjawisko, ponieważ jaskra jest wciąż najczęstszą przyczyną ślepoty na świecie. Przy czym w krajach wysoko rozwiniętych zdecydowanie szybciej się ją leczy w porównaniu z krajami, które są już na początku rozwoju.
Czyli to jest tak, że ciśnienie wzrasta w gałce ocznej i ucisk powoduje takie wtórne uszkodzenie nerwu wzrokowego.
Tak, dokładnie tak.
My najczęściej jako pacjenci to mierzymy sobie ciśnienie tętnicze. Podwyższone ciśnienie tętnicze powoduje, że nawet czujemy się lepiej. Mamy troszeczkę więcej werwy w sobie. Powiem więcej, większość z nas dnia nie zaczyna z kawy, która ma nas troszeczkę pobudzić i podnieść ciśnienie, wtedy lepiej funkcjonujemy. Czy to nie jest też tak w przypadku ciśnienia w oku, że to nawet jak ono tam lekko takie podwyższone, że my czujemy się lepiej?
Nie, niestety nie. Najczęściej pacjenci nie czują wahań w ciśnienia w oku, chyba że jest ono ekstremalnie wysokie i wówczas powoduje bóle oczu i bóle głowy. Natomiast w takich zakresach do 30 mm słupa rtęci pacjenci nie są świadomi, że coś w ogóle zmienia się w ich oku.
Tak, to 30 mm słupa rtęci, takie prawidłowe ciśnienie to w jaki sposób się bada i ile ono wynosi?
Prawidłowe ciśnienie wynosi od 8 do 21 mm słupa rtęci. Niestety jego pomiary nie mają nic wspólnego z ciśnieniem tętniczym i w większości gabinetów lekarza rodzinnego nie jesteśmy w stanie zmierzyć sobie ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Tak samo nie jesteśmy w stanie zrobić sobie sami tego w domu. Jest kilka metod mierzenia ciśnienia w oku. Obecnie najbardziej taką najpowszechniejszą metodą jest metoda podmuchowa, czyli pacjent w gabinecie okulistycznym siada do specjalnego aparatu i wówczas wiązka powietrza odbija się od rogówki i powoduje odczyt ciśnienia, które jest w gałce ocznej.
Mi zajęć jeszcze z okulistyki na studiach kojarzy się to z koniecznością znieczulenia i takie urządzenie się stawiało na oku, a ta metoda podmuchowa to jakaś tak brzmi bardziej nowocześnie. Jak ona wygląda?
Tak, pan docent pewnie ma na myśli tonometr Schiotza, który teraz już obecnie przeszedł raczej do historii i można go obejrzeć raczej w Muzeum Historii Medycyny
Wydało się, że dawno kończyłem studia.
Natomiast w tym momencie stosujemy metodę bezkontaktową. Najczęściej jest to metoda przesiewowa, czyli jest ona bezbolesna. Mogą być poddani badania tą metodą zarówno dzieci, jak również osoby starsze, osoby dorosłe. Nie sprawia ona zbyt dużego dyskomfortu. Ten podmuch powietrza jest bardzo delikatny, w zasadzie pacjent praktycznie go nie czuje i od razu mamy odczyt ciśnienia. W badaniach klinicznych, czy w takich już bardziej szczegółowych badaniach okulistycznych, stosujemy jeszcze tonometrię dotykową aparatem Goldmana i rzeczywiście wówczas ona wymaga znieczulenia, ale pacjent jest w pozycji siedzącej, do oka jest zbliżany właśnie końcówka aparatu, która bada odgięcie rogówki i też okulista odczytuje pomiar na specjalnej skali. Natomiast jest ona stosowana już w leczeniu szpitalnym.
Po takim pomiarze stwierdzamy podwyższone wartości. Czy są jakieś przedziały tego podwyższenia, czy same podwyższenie już jest niebezpieczne dla pacjenta?
Nie, to jest tak samo jak z ciśnieniem ogólnym. Jeden pomiar, który pokazuje podwyższoną wartość, jeszcze o niczym nie świadczy. Pacjent może być spięty, co będzie się przenosić również na podwyższenie tego odczytu. Może mieć grubą rogówkę, która będzie zafałszowała pomiar. Poza tym jest coś takiego jak samonadciśnienie oczne, które jeszcze nie powoduje neuropatii jaskrowej. Także jeszcze jeden podwyższony pomiar nie powinien nikogo przerażać. Ale za każdym razem po uzyskaniu takiego pomiaru musimy się zastanowić nad pacjentem. Musimy rozszerzyć diagnostykę, obejrzeć dno oka, zapytać pacjenta o jego czynniki ryzyka i wtedy w zależności od tego, co nam wyjdzie, zalecić dalsze postępowanie.
Powtarzają się podwyższone wartości ciśnienia w oku. Czy możemy coś z tym zrobić? Co pacjent sam może zrobić? Czy w jakiś sposób, nie wiem, zmienić tryb życia? Wiemy, że przy nadciśnieniu tętniczym aktywność, dieta, redukcja masy ciała normalizuje to ciśnienie. Czy w przypadku nadciśnienia w gałce ocznej, czy my możemy w jakiś sposób sami sobie pomóc?
No właśnie, nie do końca. Są czynniki, które podwyższają ciśnienie w oku. Są to takie czynniki niefarmakologiczne. I to jest na przykład gra na instrumentach dętych, czy noszenie...
Podnosi czy obniża?
Podnosi. Noszenie na przykład bardzo wąskiego kołnierzyka na szyi. Niektóre ćwiczenia w trakcie jogi na przykład, czyli stawanie na głowie, może powodować wzrost ciśnienia. Natomiast no, jakaś umiarkowana aktywność fizyczna będzie pośrednio wpływała na normalizację ciśnienia, ale też nie oczekujmy cudów. Może lekko je złagodzić, ale raczej nie zatrzyma nam postępu choroby.
Co w takiej sytuacji? Czy w jaki sposób my możemy obniżyć ciśnienie śródokowe?
Po pierwsze musimy sprawdzić, czy naprawdę jest taka potrzeba. Bo tak jak powiedziałam, u około 20-30% pacjentów, pomimo podwyższonego ciśnienia, z nerwem wzrokowym nic się nie dzieje. Więc tak naprawdę wystarczą regularne wizyty kontrolne i sprawdzanie, na jakim etapie jesteśmy. Natomiast jeżeli uszkodzenie jaskrowe już się zaczęło i zdiagnozowaliśmy to za pomocą czy badania pola widzenia, czy za pomocą badania OCT, wówczas mamy już niestety rozpoznaną jaskrę. Tą diagnozę trzeba postawić bardzo rozważnie, bo to jest tak samo jak z cukrzycą. Jeśli już raz rozpoznamy tą chorobę, leczenie praktycznie trwa do końca życia.
Pojawiło się tutaj takie sformułowanie OCT. Co to za badanie jest i kiedy je wykonujemy?
Jest to badanie optycznej tomografii nerwu wzrokowego. Jest to badanie, które jest dostępne teraz praktycznie w każdym gabinecie okulistycznym na NFZ. To badanie polega na takim zdjęciu nerwu wzrokowego i następnie aparat analizuje grubość nerwu w poszczególnych sektorach, czyli sprawdza, czy nerw jest cieńszy niż normalnie, czy jest jeszcze w granicach normy. I wówczas porównuje z bazą danych, która się składa z kilku tysięcy zdjęć innych osób i dobiera analogicznie wiek, płeć pacjenta i sprawdza, czy wynik, który otrzymaliśmy, jest jeszcze w normie, czy jest już może poniżej normy.
Po takiej ocenie nerwu wzrokowego można już jakby jakieś wnioski co do rokowania u pacjenta już?
Pierwsze badanie jeszcze nam o niczym nie świadczy. Musimy mieć 2, a najlepiej 3 badania w okresie mniej więcej 3-4-miesięcznej, żebyśmy zobaczyli tak zwaną progresję choroby. Czyli musimy sprawdzić, czy mamy do czynienia z chorobą, która się szybko pogarsza, szybko postępuje i możemy wnioskować, że w najbliższym czasie spowoduje znaczne pogorszenie widzenia pacjenta, czy może jest to taki typ choroby, który przebiega bardzo wolno, latami praktycznie nie daje progresji i możemy go spowolnić, czy zahamować za pomocą leków?
Leki, bo to chyba jest takie najbardziej intrygujące w przypadku zaćmy. Nie mamy leków, które by spowolniły, cofnęły nam. Czy tutaj możemy sięgnąć po preparaty, które obniżą nasze ciśnienie śródgałkowe i zahamują proces postępowania jaskry?
Tak, jak najbardziej. W chwili obecnej na rynku jest dużo preparatów, które obniżają ciśnienie wewnątrzgałkowe. Dobieramy te leki w zależności od pacjenta, od jego potrzeb, od wieku, aktywności zawodowej, aktywności fizycznej. Są to krople, które stosujemy albo raz, albo 2 lub 3 razy dziennie. I zwykle zaczynamy od jednego rodzaju kropli, sprawdzamy, jak pacjent na to reaguje, czy dobrze toleruje takie leczenie, czy mamy efekt, o który nam chodziło. Jeżeli efekt jest za słaby, dołączamy drugi rodzaj kropli lub ewentualnie zamieniamy na inny rodzaj kropli.
Czy tylko krople, czy też są preparaty doustne, czy w iniekcjach?
W chwili obecnej są preparaty doustne, które poprawiają ukrwienie w gałce ocznej, czyli nie obniżają one same w sobie ciśnienia, natomiast poprawiają przepływ krwi przez nerw wzrokowy, przez co hamują neuropatię jaskrową. Dodatkowo jeszcze w takich trybach pilnych, trybach nagłych, kiedy na przykład pacjent trafia do nas z ostrym atakiem jaskry, kiedy musimy mu szybko obniżyć ciśnienie, wówczas na krótki czas można włączyć tabletki, które obniżają ciśnienie wokół, a które de facto działają moczopędnie, lub ewentualnie podać kroplówkę, która również doraźnie obniży ciśnienie w gałce ocznej.
Czy te leki moczopędne są na co dzień stosowane też w obniżaniu ciśnienia ogólnego, czyli jakby zasada działania jest podobna?
Tak, tylko działają na troszeczkę inne receptory i leki te mają to do siebie, że po 2 tygodniach tak naprawdę dochodzi do adaptacji receptorów i ich działanie się zmniejsza, więc nie są stosowane przewlekle w leczeniu jaskry, ponieważ nie ma to sensu.
Jaka jest efektywność stosowania kropli obniżających ciśnienie? Czy daje to szansę na zahamowanie postępu jaskry?
W wielu przypadkach tak, ponieważ są pacjenci, którzy latami korzystają na przykład z jednego rodzaju kropli i mają neuropatię zahamowaną, nie mają progresji choroby i mają się całkiem dobrze. Natomiast musimy pamiętać, że wszystkie krople mają swoje działania uboczne i o ile każde prawie powodują szczypanie, czy pieczenie, czy zaczerwienienie gałki ocznej, to po długotrwałym stosowaniu będą powodowały różne bardziej dotkliwe objawy, tak jak na przykład nadmierny rozrost rzęs, przebarwienie skóry powiek, przebarwienie tęczówki. Niektóre leki, które mogą przedostawać się przez punkt łzowy do krążenia ogólnego, mogą wpływać na serce, mogą wpływać na nastrój pacjenta, na jego libido i wówczas dosyć mocno obniżają jakość życia pacjenta.
Rzęsy, niektóre panie sięgają po różne sposoby kosmetyczne. Może to też jest jakby dobra strona leczenia jaskry.
Tak, zdecydowanie. Niektóre pacjentki odczytują to jako pozytyw. Natomiast już rzęsy, które rosną w 3 rzędach i są bardzo krzaczaste, no też nie dodają do końca urody, a sprawiają dużo dolegliwości, ponieważ kłują w oko, kłują w worek spojówkowy.
Jeśli to leczenie kroplami, to jest to leczenie zachowawcze, nie przynosi efektu, czy mamy coś jeszcze do zaoferowania pacjentom?
Tak, jak najbardziej. W niektórych grupach takich wiekowych, można powiedzieć, stosujemy leczenie laserowe, czyli przede wszystkim dotyczy to kobiet w ciąży, u których przeprowadzenie operacji byłoby ryzykowne ze względu na zarówno na mamę, jak i na dziecko, ale również u osób starszych, które są obciążone, które przyjmują leki przeciwkrzepliwe i operacja wiąże się z dużym ryzykiem, operacja jaskry, wówczas możemy wykonać laseroterapię. Natomiast musimy pamiętać, że ta metoda ma ograniczoną skuteczność, nie działa u wszystkich pacjentów, a w miarę upływu czasu od laseroterapii też efekt będzie coraz mniejszy.
Czyli w jaki sposób kwalifikacja do zabiegu operacyjnego przebiega? To kto decyduje o tym, że już w tym momencie krople niestety nie spełniają naszych oczekiwań i należy się poddać zabiegowi?
Najczęściej jest tak, że lekarz w poradni okulistycznej, lekarz, który prowadzi pacjenta przez kilka lat, widzi, z jakim rodzajem jaskry ma do czynienia, widzi też, jakie krople toleruje pacjent, jakie na niego działają i wówczas, jeżeli dochodzi do wniosku, że już nie jest w stanie kontynuować leczenia farmakologicznego, daje pacjentowi skierowanie do szpitala. Wówczas pacjent po zgłoszeniu się do nas na konsultację jaskrową ma wykonywany cały panel badań, czyli ma wykonywane badanie pole widzenia, badanie OCT. Badamy również anatomię oka, jaka jest głębokość komory przedniej, jak duże jest uszkodzenie nerwu wzrokowego, czy pacjent ma swoją soczewkę, czy pacjent może ma początkową zaćmę. I w zależności od tych wszystkich dodatkowych informacji podejmujemy wspólnie decyzję o leczeniu chirurgicznym. Tych możliwości leczenia chirurgicznego też jest bardzo, bardzo wiele. Począwszy od takich tradycyjnych metod operacyjnych, które polegają na cięciu, szyciu i zmianie jakichś warunków anatomicznych w oku, do coraz to nowszych zabiegów minimalnie inwazyjnych, które tak naprawdę są przez pacjenta nieodczuwalne i mają bardzo mało działań niepożądanych.
Przy zakwalifikowaniu do zabiegu operacyjnego, czy są jakieś ograniczenia, czy wiek pacjenta, jego choroby dodatkowe, czy to raczej każdego pacjenta możemy poddać leczeniu operacyjnemu?
W zasadzie każdego, natomiast też w każdym wypadku należy ocenić ryzyko związane z operacją i tak naprawdę o co walczymy. Bo inne będzie postępowanie u pacjenta młodego z zaawansowaną jaskrą, gdzie tego nerwu wzrokowego musi mu starczyć jeszcze na kilkadziesiąt lat życia i musi mieć zachowane takie funkcjonalne widzenie, a co innego w przypadku osoby zaawansowanej wiekiem, która ma jaskrę początkową, która bardzo powoli postępuje i tak naprawdę przez jeszcze wiele dziesiątków lat nie dałaby mu żadnych odczuwalnych objawów.
Jak w ogóle przebiega cała procedura zabiegu? W przypadku zaćmy jest to praktycznie hospitalizacja ambulatoryjna, czyli pacjent nie jest hospitalizowany, nie spędza, nie nocuje w szpitalu. Jak w przypadku jaskry to wygląda?
Wygląda dokładnie tak samo, czyli wszystkie zabiegi odbywają się w procedurze jednodniowej, czyli pacjent zgłasza się do szpitala z samego rana, następnie przechodzi przez taką część jeszcze logistyczną, czyli jest przyjęty na oddział, następnie ma wpuszczane krople do oka i dochodzi do operacji. Sam zabieg w zależności od rodzaju trwa od pół godziny do 45 minut i też najczęściej jest w znieczuleniu miejscowym, czyli albo w znieczuleniu kroplowym, a jeżeli to jest taka chirurgia klasyczna, w znieczuleniu pozagałkowym, czyli pacjent dostaje zastrzyk, który znosi uczucie bólu i jest możliwa wykonana operacja. Po operacji oko jest pod opatrunkiem i pacjent jeszcze tego samego dnia wychodzi do domu i już noc po zabiegu spędza we własnym łóżku.
Czy później kontrolę, czy to wymaga jakiegoś systematycznego później postępowania, czy jest pod stałą Państwa obserwacją?
Tak, później przez następne 4 tygodnie co tydzień musi się zgłaszać na kontrolę, ponieważ każde oko reaguje inaczej tak naprawdę na ten sam zabieg. U jednego pacjenta ciśnienie spadnie o 30%, u drugiego o 50%, mimo że robimy wszystko tak samo. Także są bardzo duże zmienności osobnicze po tych operacjach. Natomiast po mniej więcej 4-6 tygodniach pacjent już wraca do swojej normalnej aktywności i już może wrócić do poradni okulistycznej, z której dostał skierowanie.
Jaka jest efektywność tych zabiegów? Czy skuteczność, na ile to trwale znosi problem naciśnienia śródgałkowego?
Skuteczność jest bardzo duża, ponieważ u 75% pacjentów jesteśmy w stanie utrzymać niskie ciśnienie po zabiegu bez stosowania żadnych kropli przeciwjaskrowych. Czyli po pierwsze daje to nam bezpieczeństwo, ponieważ wiemy, że jaskra nie postępuje i ryzyko zostało zahamowane. Po drugie wzrasta komfort pacjenta, ponieważ nie musi pamiętać o codziennym przyjmowaniu kropli przeciwjaskrowych. U 90% pacjentów jesteśmy w stanie utrzymać niskie ciśnienie, ale muszą na przykład jeszcze w dalszym ciągu przyjmować jakiś jeden rodzaj kropli. Więc mamy z jednej strony bezpieczeństwo, z drugiej strony poprawę komfortu, ale mimo wszystko jeszcze muszą pamiętać o kroplach. Natomiast 10% pacjentów to są tak zwane, jest to taka jaskra refrakcyjna, czyli to są pacjenci, którzy wracają. To są pacjenci, u których na przykład dochodzi do zarośnięcia przetoki, u których dochodzi do na przykład neowaskularyzacji. I to są pacjenci, u których niejednokrotnie musimy wykonywać zabieg po raz drugi, czy po raz trzeci.
Czy pacjent, u którego obniżono ciśnienie, czy nerw, który był uszkodzony, jest jakaś szansa na odbudowę jego, czy to niestety to, co się zadziało, to jest nieodwracalne i czy w związku z tym, jeśli mamy jaskrę, czy powinniśmy się jak najszybciej decydować na zabieg, a nie zwlekać?
No właśnie to jest najbardziej trudne w tej chorobie, że te zmiany są nieodwracalne i to, co jaskra nam zabierze, nie jesteśmy w stanie już tego odzyskać. Także to jest bardzo ważne, żeby nie zwlekać za długo z podjęciem decyzji o leczeniu chirurgicznym. Co gorsze jest to, że jeśli pacjent ma jaskrę ostrą, tak zwaną jaskrę zamkniętego kąta przesączania i kiedy oko go boli, szybciej zgłasza się do okulisty. Jesteśmy w stanie szybciej mu pomóc, szybciej zareagować. Gorsza sytuacja jest z pacjentami z tak zwaną jaskrą przewlekłą, z jaskrą otwartego kąta, gdzie oni często przez wiele lat nie mają świadomości, że nerw wzrokowy jest uszkadzany i zgłaszają się do nas już w bardzo zaawansowanym stadium, gdzie w zasadzie mają widzenie szczątkowe i my jesteśmy w stanie im tylko pomóc utrzymać to, co jest. Nie jesteśmy w stanie im wrócić tego widzenia sprzed kilku lat.
Czy raczej wskazanym byłoby profilaktyczne badanie wzroku, nie tylko w kupienie okularów w supermarkecie, na których lepiej widzimy, natomiast powinny okulary być dobrane przez specjalistę, ponieważ oprócz oceny wzroku, dobrania okularów, też mamy szansę na konsultację i wykrycie wczesne innych zaburzeń związanych, innych chorób oczu.
Zdecydowanie tak. Po 60 roku życia powinniśmy się zgłaszać na kontrolę do okulisty przynajmniej raz w roku, ponieważ zarówno jaskra, jak i inne choroby oczu mają większą zapadalność u pacjentów właśnie w tym przedziale wiekowym. Dobór okularów, jeżeli jesteśmy pewni, że nie mamy innej żadnej choroby oczu, którą nam wcześniej zdiagnozował okulista, może jak najbardziej przebiegać, czy w supermarkecie, czy w optyku, bo to już jest taka czynność ściśle techniczna. I optometrysta również może dobrać okulary w bardzo dobry sposób. Natomiast ważne, żeby oprócz tego również zgłaszać się na takie wizyty kontrolne do lekarza.
Czy jaskra powiedzmy, zabieg operacyjny, no, wiemy, że możemy mieć niepowodzenie, nie będzie efektu takiego zadowalającego. Czy wiąże się też z jakimiś innymi ryzykami, co może pacjenta spotkać?
Tak, jak najbardziej. Pacjenci bardzo często zapominają, że jednak jest to zabieg operacyjny i tutaj części tych zabiegów jest konieczność zakładania szwów na oko. To oko jest przecinane, później ono się zrasta i bardzo często po operacji pacjenci czują dyskomfort, czują jakby piasek pod powiekami, czyli jakieś ciało obce, które jest w worku spojówkowym. I to jest jak najbardziej normalne. Tak samo jeśli mamy usunięcie na przykład wyrostka i później coś nas kłuje, ciągnie w miejscu rany pooperacyjnej i jesteśmy na to przygotowani. Tak samo tutaj, po tej operacji musimy być przygotowani na pewien dyskomfort, który często utrzymuje się do 6 tygodni po operacji. Natomiast po tym czasie wszystko wraca do normy, dyskomfort znika i pacjenci tak naprawdę zapominają, że byli operowani.
Czy jest jakaś prosta recepta na lepsze widzenie w starszym wieku?
Tak. Trzeba zachować optymizm i doszukiwać się bardziej tych dobrych rzeczy wokół siebie i tych pięknych obrazów, a nie złych. Oczywiście żartuję. Trzeba zadbać o zbalansowaną dietę, o zdrowy tryb życia, należy unikać stresu, trzeba dobrze się wysypiać, pić duże ilości wody i zdrowo się odżywiać.
Antyoksydanty to cały czas takie moda, przewija się w różnych chorobach i dowiaduje się, że też i w okulistyce. Na co szczególnie w diecie powinniśmy zwrócić uwagę, jaka to dieta, która pozwoli nam na ochronę naszego wzroku. Swego czasu modne było spożywanie dużych ilości czarnych jagód. Czy to dalej jest taka moda?
Tak, jak najbardziej. Czarne jagody.
Bo ja rozumiem, że czarne jagody najpierw trzeba mieć dobry wzrok, żeby je znaleźć, a później czy one tak pomogą nam?
Jak najbardziej. Czarne jagody, marchew są to substancje bogate w luteinę, w zeaksantynę. I to rzeczywiście wspomaga proces widzenia, ponieważ te substancje są zawarte w barwnikach, w siatkówce, które są odpowiedzialne za dobre widzenie. Natomiast musimy pamiętać, że jest to tylko działanie wspomagające. Jeżeli choroba wystąpi, to leczenie podaż samych antyoksydantów tak naprawdę może działać wspomagająco, nie zastąpi nam leczenia tradycyjnego. Obecnie też w naszej klinice jest prowadzone badanie, żeby znaleźć właśnie, które czynniki w diecie pacjentów z jaskrą i bez jaskry mogą wpłynąć na rozwój tej choroby. Także już nie mogę się doczekać wyników tych badań i wtedy będzie może coś więcej wiadomo na ten temat.
Reklamy, supermarkety atakują nas różnego rodzaju reklamami, że po zażyciu jakiejś tam kapsułki cudownej nasz wzrok ulegnie poprawie. Jaka jest wartość takich produktów? Czy raczej powinniśmy myśleć o takiej naturalnej diecie, która ma nam dostarczyć na tyle składników, które poprawiają wzrok, funkcjonowanie narządu wzroku, czy raczej idziemy na skróty i kupujemy cudowną tabletkę?
Nie ma badań, które by jasno udowodniły, że przyjmowanie którejkolwiek z tych tabletek rzeczywiście będzie miało wpływ jakiś znaczący na nasze widzenie. Na pewno substancje naturalne zawarte w owocach czy w warzywach będą wchłaniały się znacznie lepiej, będą o wiele lepiej przyswajalne przez nasz organizm niż chemia, która jest zawarta w tabletce. Natomiast tak naprawdę przyszłość nam pokaże, czy te substancje mają jakiekolwiek działanie i czy powinniśmy je zażywać, czy nie.
Optymistycznym akcentem odżywiania w sposób naturalny, a najlepiej jeszcze rzeczy, które wyhodujemy na własnej działce, bo będzie się to wiązało też z aktywnością. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Moim Państwa gościem była pani docent Joanna Konopińska, kierownik Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję, pani docent.
Dziękuję bardzo.
A ja Państwu też dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną audycję z cyklu Pytanie do specjalisty. Do widzenia.
Do widzenia.
Radio Ortodoksja.